Zlikwidować stosunkowo łatwo, ocalić zapał i potencjał dużo trudniej, ale są takie miejsca, gdzie na gruzach małych wiejskich szkół powstają ciekawe inicjatywy. Niestety są także miejsca, w których przynajmniej na razie luki po szkole zapełnić się nie udaje. I o tym dziś w naszej audycji. Michał Słobodzian, witam i zapraszam. W ostatnich latach z mapy naszego regionu zniknęło ponad 50 małych wiejskich szkół, aż 5 w gminie Inowrocław.
Tadeusz Kaprzak, wójt gminy Inowrocław.
Likwidowanie małych wiejskich szkół to pewnie dla samorządu niełatwa decyzja. W ostatnich latach w regionie zlikwidowano ponad 50 szkół. Pan ile?
W naszej gminie zamknęliśmy 5 szkół. 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Zamykanie szkół to taki duży problem społeczny dotyczący tylko nauczycieli i rodziców, ale to jest coś w społeczności, w której ta szkoła funkcjonowała. Ludzie mają różnego rodzaju przyzwyczajenia, także jeżeli chodzi o otoczenie, czyli prawda związane z komunikacją, z opieką, z dostępem do tej szkoły. Stąd dyskusja na temat szkoły generalnie zawsze rozpoczynaliśmy przynajmniej 5 miesięcy wcześniej. Temat szkoły nie wynikał w ostatniej chwili, czyli w styczniu nie rodził się, tylko na temat reorganizacji oświaty, bo zamknięcie szkoły jest efektem końcowym takiej rozmowy o tym, czy funkcjonowanie szkoły jest może nie tyle efektywne, ale czy jest wskazane. Bo głównie chodzi o dobro uczniów, bo oczywiście nauczyciele też są ważni jako stanowiska pracy, ale małe szkoły to małe grupy szkolne, klasy, które liczyły od 3 do 7 uczniów. Zawsze podnosiłem temat, czy tam jest rzeczywiście zespół klasowy, czy jesteśmy w stanie tym dzieciom dać dobrą ofertę edukacyjną.
Za likwidacją tych małych szkół zazwyczaj stoją pieniądze, to jest główny argument?
Powiem tak, jeżeli samorząd mówi, że za tym stoją pieniądze, to jest nieprawda, bo samorząd ma wiele wydatków. Oczywiście każdą szkołę idzie utrzymać. Jeżeli samorząd podejmie decyzję, że likwidujemy szkoły, musi wyłożyć środki finansowe. Oprócz dotacyjnych, oczywiście jest kwestia dołożenia. Więc zawsze stajemy przed dylematem, czy dołożyć ten 800 tysięcy do szkoły, czy wydać je na inwestycje, a dzieciom zaproponować lepszą ofertę. Głównie lepszą ofertę dotyczącą warunków szkolnych, nie tylko takich bytowych, bo szkoły były w sumie dobrze wyposażone, ale właśnie przede wszystkim stworzenia zespołu klasowego, żeby ta klasa ma 15-20 uczniów, żeby można było z sobą współpracować, razem działać, bo w zespole trzyosobowym sami nauczyciele, rodzice podnosili to, że no trudno zespół klasowy, trudno taką współpracę i to nie jesteśmy Finlandią, żeby uczyć jednego, dwójkę dzieci na odległość. Po prostu lubimy być wspólnotą, lubimy być grupą. No, zachodzą inne procesy i to też jest ważne. Nie tylko to, że materiały do realizowania, program do realizowania, przede wszystkim chodzi o takie procesy społeczne, tworzenie grupy, zespołu rówieśniczego.
Mimo że kolejni ministrowie edukacji przestrzegali przed zbyt pochopnym likwidowaniem małych szkół, samorządy, licząc pieniądze, podejmowały decyzje. Na początku zeszłego roku relacjonowaliśmy bój o ocalenie maleńkiej szkoły w Chomentowie w gminie Szubin.
Klasa druga się teraz uczy obecnie. To jest
i ile jest uczniów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ósemka uczniów,
ósemka, tak?
Tak,
to jest mała klasa. Jeszcze jest jedno, mamy mniejszą klasę, tylko 6 dzieci. I potem na dole jest klasa pierwsza, która liczy 10 dzieci i klasa, oddział przedszkolny, który liczy 15 dzieci. Każda klasa jest wyposażona w tablicę interaktywną, mamy pracownię komputerową też w naszej szkole, mamy najnowszy sprzęt, jaki jest potrzebny dzieciom, na tym poziomie. To wszystko w naszej szkole mamy. Ja myślę, że z wyposażenia nam niczego tutaj nie brakuje.
No i duże miejsca jest.
Dużo miejsca, tak. Jest sala, jest miejsce na zabawę, jest miejsce do nauki. Także dzieci mają tutaj przestrzeń ogromną.
Danu Taboru, tutaj goście, to zawsze kojarzą sobie nasz budynek z domkiem jednorodzinnym, takim dużym domkiem. Dzieci mówią, że to jest zielona szkoła, bo budynek ma zielony kolor.
Jolanta Grzegorek, dyrektor szkoły w Chomentowie. Szkoła istnieje od 171 lat w Chomentowie. Szkoła z tradycjami. Na początku były to dwa budynki. W 1994 roku budynek szkoły został przeniesiony z górki tutaj do budynku po kółku rolniczym. Po dalszej reorganizacji, kiedy w szkole zostały klasy 1, 3 i zerówka, 11 lat temu dzieci uczą się tylko w szkole po budynku kółka rolniczego.
Bożena Wabich, nauczycielka. No bardzo dobrze się pracuje, dlatego że my z tej miejscowości pochodzimy, my znamy wszystkie problemy społeczności, wiemy z jakimi problemami borykają się nasze dzieci, nasi uczniowie, ich rodzice, możemy wspierać każdą sytuację trudną, możemy od razu rozwiązywać, dlatego że to jest mała szkoła, nauczyciele współpracują, rozmawiają ze sobą, z rodzicami też spotykamy się, mają bardzo dobry kontakt z nami. Najmniejsza sytuacja kryzysowa jest od razu rozwiązywana.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie, Marek Nowicki. Przystępując do tego planu, zamiaru likwidacji, kierowaliśmy się podstawowymi takimi czynnikami, które wpływają. No, przede wszystkim jest to czynnik demograficzny. Jest to kolejny czynnik polepszenie warunków pracy i nauki dla dzieci. No i nie ukrywam, że tym ostatnim takim elementem to jest czynnik ekonomiczny. Jeżeli chodzi o demografię, to przedstawia ono się w ten sposób, że w roku szkolnym 2015-16, czyli od września tego roku, tam do szkoły, do klas 1-3 uczęszczałoby 33 dzieci. W kolejnych latach ten spadek jest wyraźny, bo w następnym roku, czyli 2016-17, jest to 30 dzieci, potem 17-18, 25, 18-19, 15, i w roku szkolnym 19-20 jest 13 dzieci. Także tam byłoby klasy 3-5-5.
Też ważna jest z racji tego, że podpieramy się też działalność kulturalną, jaka odbywa się we wsi, to szczególnie na nauczycielach. No i również na tych dzieciach. Wszystkie imprezy, jakie organizujemy wspólnie, robimy ze szkołą.
Nauczyciele ze szkoły utworzyli Stowarzyszenie Lepsze Jutro. To jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chomentowa i okolic, nie tylko naszej wsi. Każdego roku mamy Wielki Dzień Seniora. Wspólnie zorganizowaliśmy dożynki, wspólnie organizujemy różne wyjazdy do filharmonii, do opery, nie tylko dla dzieci, dla rodziców, dla dorosłych. Oprócz tego stowarzyszenie przez szereg lat, chyba 7 razy organizowało kolonie letnie dla dzieci. Nie wiem, czy w jakiej innej szkole dzieci mogły wyjeżdżać ze swoimi nauczycielami na kolonie w góry, nad morze.
W naszej szkole my czasu, który spędzamy tutaj, nie liczymy. My nie liczymy godzin po naszej normalnej pracy, tylko zostajemy, pracujemy, piszemy projekty. W tej szkole my czasu nie liczymy.
Szkoły nie udało się uratować. Do Chomentowa wybrałem się ponad rok po tym, jak zabrzmiał tam ostatni dzwonek.
Jolanta Grzegorek.
Państwo walczyliście do końca, nie udało się. Co teraz się dzieje w Chomentowie? Budynek po szkole jest adaptowany na przedszkole.
Tak, powstanie niepubliczne przedszkole dla dzieci 3, 4, 5, 6-letnich. Cieszymy się, że budynek zaczyna żyć. Pan, który przejmie to przedszkole, widać, że wykonuje remonty. To są poważne remonty w budynku i na zewnątrz. Także wszystkie dzieci z okolicy, z tego co słyszałam, jest zapisane do przedszkola około 35 dzieci, które będą do niego uczęszczały.
Pani mieszka 100-150 metrów od szkoły.
Tak.
Trochę się pewnie ckni.
Tak, no, na pewno, patrząc na budynek, ale cieszę się, że nie marnieje, nie niszczeje, tylko coś się z nim pożytecznego dla środowiska i dla okolicznych mieszkańców dzieje. Tak.
Jak potoczyły się pani losy?
Ja rozpoczęłam pracę od ubiegłego roku w szkole numer 1 w Szubinie. Pracuję w dużej szkole, miejskiej szkole. Jestem z pracy zadowolona, pracuje mi się tam dobrze.
Ale inaczej, bo tutaj
inaczej.
Była mała szkoła.
Na pewno jest to, tu była mała szkoła, było mniej dzieci w klasie, tam jest duża szkoła, dużo dzieci. Ciężki rok był dla mnie, musiałam się przestawić na całkiem inny tryb pracy, inną pracę, ale myślę, że się sprawdziłam w tej pracy i cieszę się, że mi się udało.
Ta szkoła w Chomentowie była takim centrum życia, sporo się tutaj działo. Państwo prowadziliście, prowadzą także stowarzyszenie na rzecz tutaj tej miejscowości. Nadal tak prężnie działacie? Co się dzieje w stowarzyszeniu?
No, wie pan co, w tej chwili jakby stowarzyszenie nam troszkę zawiesiliśmy działalność, bo każda z nas, z koleżankami, które pracowały w działu w zarządzie stowarzyszenia, poszła do pracy w innej szkole. Jest nam ciężej się teraz spotkać, mamy mniej czasu, musieliśmy się się wdrożyć w nową pracę, w nowe środowiska, w których teraz obecnie pracujemy, się znajdujemy. I na razie stowarzyszenie jakby nam troszkę zamarło na ten rok. No, zobaczymy, co się będzie działo dalej, jeżeli nam się uda. No, będzie nam łatwiej w przyszłym roku, może zaczniemy myśleć, co tutaj możemy dla środowiska dalej popracować i co zrobić, ale najpierw musieliśmy się wdrożyć w nową pracę i w nowe życie nasze.
Czy to trochę jest tak, że skrzydła opadły, zapał został podcięty, no bo bardzo się pani angażowały tutaj na okoliczność tej szkoły, no została zlikwidowana, brakuje trochę motywacji?
Wie pan co, nie wiem czy motywacji, może trochę siły, może trochę zmęczenia, może trochę zniechęcenia, no ciężko to teraz określić. No, nam było bardzo trudno się przestawić na nowe warunki, nowe życie i dlatego w tej chwili, no nie wiem, samym ciężko to określić, jak to nazwać. No.
Danuta Boruch. Mieszkam w Gąbinie, pracuję obecnie w szkole podstawowej w Kołaczkowie. Praca bardzo mi się podoba. Przeżywałam, że będę pracowała z 3-4-latkami, bo przez 30 lat pracowałam w klasach 1-3, ale spodobała mi się praca z małymi dziećmi. Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy wróciłabym do klas 1-3, dlatego że te maluszki to bardzo, bardzo często mówią paniu, na przykład kocham cię. Praca z małymi dziećmi jakoś jest fajna.
Stowarzyszenie nieco zamarło. Tutaj koleżanka mówi, że wy żyłyście szkołą, żyłyście tą wsią, tą społecznością. Teraz brakuje motywacji? Podcięto wam skrzydła?
Troszeczkę podcięto skrzydła i podcięto skrzydła, tak może brzydko powiem, wpisami ludzi na słynne takie forum, gdzie wypisuje się różne rzeczy. Czasami ktoś nawet nie chodził do naszej szkoły, a bardzo brzydko pisał. Także jakby pan przeczytał tak jedno, drugie, że niech się na przykład dupkami ruszą i do pracy i tak dalej, no to w końcu zacząłby się pan zastanawiać, czy to dla kogo my to robiliśmy, bo staraliśmy się pracować dla tutaj społeczeństwa, żeby dzieci miały dobrze, każde dziecko. Do każdego dziecka podchodziliśmy inaczej. Było przez nas jakby takie zbadane, jakie ma problemy, jak pomóc, jak rodzinie nawet pomóc. A tutaj takie wpisy i tak dla kogo my to robimy, dla kogo pracujemy. A może niech się dalej bez nas tutaj losy potoczą. Może są młodsi, inaczej to poprowadzą, inaczej popracują. No zobaczymy.
Jest we wsi świetlica, jest biblioteka, to te instytucje wypełniają lukę po szkole?
Ja myślę, no działają. Działa świetlica, działa biblioteka. Panie w świetlicy organizują, w bibliotece organizują, wiem, że spotkania dla dzieci tutaj z okolicy. Także myślę, że spełniają swoją rolę tutaj dla środowiska i coś się dzieje. Na pewno działo się więcej, gdy było jeszcze stowarzyszenie, bo pisaliśmy projekty, wyjeżdżaliśmy z dziećmi na wakacje, na kolonie. Były półkolonie prowadzone dla dzieci tutaj w szkole. No teraz tego nie ma, no i pewnie troszkę mniej się dzieje, ale myślę, że no nie wiemy, jak to zadzieje się w kolejnych latach. No, w tym roku nie pozyskaliśmy dodatkowych środków, nigdzie nie pisaliśmy projektów.
Myśli pani, że wróci pani z zapałem tutaj do działania w stowarzyszeniu na rzecz swojej wsi, tutaj Chomentowa? Wróci ten zapał?
Wie pan co, wróci. Wróci dlatego, że takie jest dół odbicie, jak to mówią z AA, prawda? I wróci, bo brakuje nam to, bo my nie pracowałyśmy, a właśnie te wpisy to były może, że pracujemy dla pieniędzy, nie wiem, dla jakichś korzyści materialnych i dla siebie, a nie dla dzieci. My to pracowałyśmy dla ludzi, dla społeczności i będziemy to robiły, no, tylko musimy się po prostu, może po tych wakacjach teraz właśnie, to są prawdziwe moje wakacje, nie wiem od ilu lat, bo tak to był, a to remont, a to malowanie właśnie, a to zorganizowanie kolonii, bo komuś się wydaje, że pojechała na 10 dni na kolonię i o, bardzo fajnie, tak? Wypoczęła sobie, ale to, że potem było 60 faktur do opisania i rozliczenie finansowe i napisanie sprawozdania tego, no niestety nikt nie widział, nie?
A kiedy no, już było wiadomo, że szkoła zostanie zlikwidowana, no to nie wiem, samorząd proponował jakieś pomysły, proponował, żebyście państwo coś tutaj poprowadzili w tej szkole, zapewniał wsparcie.
Początkowo nam proponowano, że stowarzyszenie miało przejąć szkołę. Na początku, gdy była propozycja likwidacji szkoły, my nawet na początku myślałyśmy, że przejmiemy może jako stowarzyszenie, ale potem analizując sytuację, analizując swoje sytuacje osobiste, nasze życie i nasze środki finansowe, stwierdziłyśmy, że nie mamy szans na samodzielne utrzymanie tej szkoły i dlatego się tego nie podjęłyśmy.
No ale później, kiedy szkołę zamknięto, to stowarzyszenie mogło pewnie coś tutaj organizować, byłoby nie, w stanie, była taka propozycja.
Po zakończeniu roku szkolnego, w koniec sierpnia został budynek zdany poprzednim właścicielom, czyli kółku rolniczemu i od tego momentu tak jakby stowarzyszenie też zawiesiło swoją działalność. Po prostu w tym stowarzyszeniu, w tej grupie osób, w której ja działałam i tutaj z koleżankami, to łączyło nas bardzo dużo i żyliśmy tym środowiskiem i tą miejscowością. Cały czas myśleliśmy, co by dla niej jeszcze zrobić, a teraz po prostu musieliśmy się przestawić na inną pracę, na inne warunki, w jakich teraz się znajdujemy, a w naszej miejscowości teraz tylko praktycznie mieszkamy. Przyjeżdżamy z pracy, mieszkamy i żyjemy. Zaczęliśmy żyć swoim życiem, a nie życiem trochę środowiska tu okolicy. I dlatego tak się zadziało.
Byli nauczyciele ze szkoły w Chomentowie próbują otrząsnąć się po likwidacji szkoły. Mają nową pracę, paradoksalnie mają więcej czasu. Brakuje jednak przynajmniej na razie zapału i pasji, by znów coś zrobić dla swojej społeczności. I znów wracamy do gminy Inowrocław. Działanie miejscowego samorządu to dobry przykład na to, że na gruzach wiejskich szkół mogą powstać placówki tętniące życiem. Trzeba mieć jednak ofertę dla społeczności, przekonuje wójt gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak.
No oczywiście zawsze są emocje, nie będę mówił jakimi to określeniami, chociaż to jest wieś aktywna, rozumiejąca pewne sprawy, co tu się zdarzyło, ale zawsze była oferta złożona.
Pomstowali na pana.
No nie będę mówił, no się, powiem tak, argumenty były pozamerytoryczne, ale to też jest zrozumiałe. To naprawdę nie jest łatwa decyzja dla społeczności lokalnej, że coś im wyrywamy, bo tak to jest rozumiane, że coś co było, czasami wiele osób, które uczestniczyły w tego typu spotkaniach, nie do końca się identyfikowały ze szkołą, nie do końca się włączały w działania szkoły, ale coś zawsze zabieramy, coś włączamy. I to zawsze jest kwestia taka, żeby, tak na przykład w tym Łojewie, gdzie ludzie są bardzo aktywni, żeby w to miejsce coś włożyć.
Kiedy tutaj likwidowano szkołę?
4 lata temu.
4 lata temu. Spotykamy się tutaj po 4 latach i ta wieś, bo byliśmy tutaj także kilka tygodni temu w ramach naszej wakacyjnej akcji, ta wieś tętni życiem wokół właśnie szkoły, której już nie ma.
No tak, stworzyliśmy warunki dla działalności Centrum Integracji Społecznej, czyli zajęcia się osobami defaworyzowanymi, jak takie piękne słowo dzisiaj mamy w Unii Europejskiej, czyli bezrobotnymi, wykluczonymi, bez, nie powiem, inicjatywy do życia społecznego, zawodowego. Stworzyliśmy też Centrum Kultury Kujaw Zachodnich, zaoferowaliśmy naszą tradycję, czyli nie tylko tradycję Kujaw, pokazaliśmy ją w sali, ale przede wszystkim tradycję Przybyszewskiego, bo tu urodził się Przybyszewski i jest ten ciąg. Szkoła była imienia Przybyszewskiego i mamy salę Przybyszewskiego, działa tutaj Towarzystwo Rozwoju Łojewa imienia Stanisława Przybyszewskiego. No powstało też stanowisko dotyczące wykopalisk, asfałkalisk szlaku bursztynowego. W tym miejscu żyje. Na chwilę obecną chcemy stworzyć takie schronisko młodzieżowe, gdzie będzie można tu przyjechać na biwaki. Także z jednej strony sterujemy tak, żeby te pomieszczenia, te budynki były wykorzystane, a z drugiej strony, żeby też ludzi włączać, żeby nie tylko działali społecznie, ale też tworzyć miejsca pracy.
Szkoły nie ma, ale są inne atrakcje, dzięki którym udało się tutaj do tej maleńkiej wsi przyciągnąć w ciągu roku około 3000 turystów i gości. To sporo.
No myślę, powiem takie nowe znaki, nowe miejsce. Niech sobie, że stworzyliśmy taki przystanek Łojewo właśnie dzięki inicjatywom zarówno osób młodych, które te instytucje budują, jakim jest ten CIS, jakim jest Centrum Dziedzictwa, ale też włączyliśmy lokalnych przedsiębiorców, którzy lokalnych rolników, bo tak to możemy powiedzieć, którzy też weszli w ten obszar tworzenia dodatkowych dochodów swojej działalności gospodarczej. No, powiem tak, my byliśmy przygotowani, bo w tej wsi od ponad 15 lat tego typu program realizowaliśmy z pieniędzy unijnych, z pieniędzy naszych krajowych po to, żeby dać ofertę, wykorzystać te zasoby, jakimi były. Kiedyś szkoła była dużą dużym takim walorem dla nas, bo zarówno działający tam nauczyciele, działające stowarzyszenie było ważnym naszym partnerem. Myślę, że dzisiaj ci partnerzy może tyle się zmienili, ale też znaleźli swoje miejsce. Nie ma próżni. To jest przede wszystkim, żeby nie stworzyć po zamknięciu szkoły próżni, czyli takiej sytuacji beznadziejnej, że nic się nie dzieje, coś niższeje, a ludzie, którzy aktywność mieli dla szkoły, dla środowiska szkolnego, gubią się i wtedy mogą się rodzić protesty.
W budynku dawnej szkoły w Łojewie powstało Centrum Integracji Społecznej oraz Centrum Kultury Kujaw Zachodnich. W kilku salach można zobaczyć to, co dla tych terenów najcenniejsze, między innymi bogato wyposażoną kujawską izbę. Można poznać historię znanego młodopolskiego poety Stanisława Przybyszewskiego i zgłębić tajemnicę Ascaucalis, starożytnej osady leżącej na szlaku bursztynowym. W centrum można obejrzeć pozostałości po trwających latami wykopaliskach. Przy odrobinie szczęścia można spotkać też Krzysztofa Patera, rolnika z Kruszy Zamkowej, syna odkrywcy Ascaucalis. My pana Krzysztofa spotkaliśmy kilka tygodni temu na naszym wakacyjnym szlaku.
Panie profesor wchodziła po żniwach i przez te 5 lat odkryła 2 świątynie, z okresu rzymskiego. Właśnie jedna świątynia, jest jej rekonstrukcja właśnie jest wybudowana w Kruszy Zamkowej, którą można obejrzeć przyjeżdżając tam. W kolejnych latach odkopała, znalazła pochówki ludzkie. To były nazwane później przez archeologów księżniczkami, a to dlatego, bo miały bardzo bogate wyposażenie. I to,
co to znaczy bogate wyposażenie? Były pozostałości?
Właśnie w tym bogatym wyposażeniu to były naramienniki z kości, paciorki szklane, paciorki z muszli, które miały te kobiety na pasie przewiązane. A najważniejsze jest to, że miały nausznice. To były rzeczy z miedzi, i które nie występują tu, to były importy. A jeszcze państwu powiem, że to właśnie te pochówki ludzkie to nie są z okresu rzymskiego, tylko to są z 5. 1020 przed naszą erą, bo to już wyszło datowanie po izotopie węgla.
Tutaj znaleziono w tej ziemi naprawdę niesamowite skarby. Są pozostałości szkieletu kozy, pozostałości szkieletu świni, szkieletu psa, rydkoła na posadzce świątyni, ale także monety. Jest na przykład moneta celtycka, tak?
Tak.
Wiadomo, że gdzieś tu musi być mennica i archeolodzy mówią: panie Krzysztofie, niech pan szuka.
Tak, no i właśnie cały czas szukam, bo mniej więcej wiem, jak to powinno wyglądać. Są kolejne miejsca zaznaczone, do których wiem, że archeolodzy muszą wrócić.
Jest ze mną Małgorzata Wnyk. Pani Małgosiu, jesteśmy w izbie poświęconej poecie, bo tu to się wszystko zaczęło tak naprawdę.
Tak, tutaj się wszystko zaczęło. My, otwierając Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, no nie przypuszczaliśmy, że nie dopuszczaliśmy tego faktu, żeby nie otworzyć właśnie takiej sali poświęconej Stanisławowi Przybyszewskiemu. Oczywiście długo zastanawialiśmy się, jak urządzić tę salę. My nie chcieliśmy robić tutaj takiego typowego muzeum. Chcielibyśmy, żeby ta sala żyła, i tak też się stało. Szukając inspiracji natrafiliśmy na PAON, Szkic Artystów Młodej Polski. Jest to takie olbrzymie płótno, na którym artyści skupieni wokół Stanisława Przybyszewskiego pozostawili trwały świat w postaci różnych wpisów, rymowanek, rysunków. Znajdują się tutaj prace i Wyspiańskiego, Rydel, Mehofer, wielu artystów.
To jest replika, ale to coś takiego naprawdę powstało i jest pewnym świadectwem o młodej Polsce. I Przybyszewski wrócił na Kujawy na starość. On nigdy nie miał za dużo pieniędzy i tutaj swoje życie skończył.
Tak, to prawda. Stanisław Przybyszewski nie miał za wiele pieniędzy. Bywało to różnie w jego życiu. Była to niezwykle ciekawa i charyzmatyczna postać, ale zawsze go ciągnęło do Łojewa w te rodzinne strony i powrócił do Jarond, no i tam niestety zmarł w roku 1927.
Łojewo tętni życiem. Rana po likwidacji szkoły zabliźniła się. Ważne, by społeczność nie została pozostawiona sama sobie. Choć jak pokaże kolejny przykład, w opozycji do samorządu także może powstać coś niezwykłego. Zaglądamy teraz do Konkowej Woli w gminie Brześć Kujawski, gdzie od kilku lat działa niepubliczna szkoła podstawowa. Placówka, mimo że leży w niewielkiej wsi, specjalizuje się w uczeniu dzieci niepełnosprawnych.
Moje nazwisko Sławomira Dybowska, jestem prezesem Stowarzyszenia Oświatowego na rzecz Dzieci i Młodzieży Równe Szanse, a jednocześnie dyrektorem niepublicznej szkoły w Konkowej Woli.
Jak to się stało, że takie prężne środowisko, grupa ludzi, którzy nie dosyć, że stowarzyszenie założyli, to jak rozumiem państwo, ocaliliście po prostu małą wiejską szkołę, tak?
Tak, zrobiliśmy to na złość gminie, która nas zlikwidowała w 2008 roku. Powołaliśmy stowarzyszenie. Dlaczego to zrobiliśmy? No po prostu nie miałyśmy innego wyboru, nie było dla nas miejsc pracy w szkołach gminnych, w gminie Brześć Kujawski. No i musiałyśmy coś zrobić, żeby ocalić po pierwsze szkołę, no a po drugie, no tak troszeczkę, może to zabrzmi niezbyt elegancko, ale ocalić swoje miejsca pracy. I muszę powiedzieć, że jak utworzyłyśmy szkołę, to zatrudniałyśmy na pełnym etacie 6 nauczycieli, w tej chwili jest 15.
W wielu miejscach jest problem likwidowania małych szkół, niewielu udaje się przetrwać.
Joanna Kotowska, jestem sekretarzem stowarzyszenia, a jednocześnie pracuję tutaj jako nauczyciel. W bardzo niewielkiej ilości szkół nauczyciele wraz z rodzicami podejmują się walki o szkołę, nie zakładają, nie chcą, boją się. No to jest dla nas też to było nieznane, też się bałyśmy, ale jakoś tutaj determinacja nas tak do działania zmotywowała, żeśmy podjęły ten trud.
Chyba nikt pracujący w tej szkole nie jest do końca zdrowy na umyśle, ponieważ no to trzeba być troszeczkę szalonym, żeby się zabierać za coś takiego, bo na początku dużo trudności, przede wszystkim no, z samą organizacją. No, najtrudniejsze jest zdobycie pieniędzy na bieżącą działalność. Subwencja oświatowa idzie do gminy, tak, a my dostajemy, gmina jest przekaźnikiem tej subwencji, ale już w postaci dotacji celowej.
Mała wiejska szkoła, klasy jak liczne? Szkoła 1-6, tak?
Tak, 0 właściwie 6, bo mamy oddział przedszkolny także, tak zwaną zerówkę. Klasy są nieliczne. Największą liczbę uczniów mamy w zerówce właśnie z 11, a najmniej liczną to jest klasa druga i klasa trzecia, ponieważ one mają po 2 osoby te klasy. Także
Dwoje uczniów,
także nauczanie prawie że zindywidualizowane, o czym tylko mogą sobie nawet w prywatnych szkołach pomarzyć rodzice.
To chyba przesada w drugą stronę.
Ale takie są realia, no co, no nie damy do drugiej klasy kogoś z 6, żeby było więcej, no tak jest i koniec i musimy się z tym radzić. Nauczyłyśmy się sobie radzić z różnymi problemami, tak gospodarujemy pieniędzmi, żeby no nie trzeba było tutaj męczyć męża. Potrafimy już sobie zorganizować kasę na zorganizowanie takiego profesjonalnego remontu. Idzie nam to coraz lepiej. Ale jak pan na pewno widział szkołę z zewnątrz, to jeszcze dużo pracy przed nami. A wewnątrz jest ładnie kolorowo, tak.
Mamy coraz więcej dzieci, założyliśmy punkt przedszkolny, dowozimy własnymi busami, mamy je 2 dzieci z okolicznych miejscowości, nawet odległych o 30 km od nas. Mamy bardzo dużo dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, głównie specjalizujemy się w pracy z dziećmi autystycznymi. 22% dzieci to są dzieci niepełnosprawne intelektualnie u nas. Jak na taką małą szkołę to jest bardzo dużo i zapewniamy się wszystkim tym dzieciom jak najlepsze warunki stworzyć. Chodzi tutaj mi o terapię, o różnego rodzaju terapię, bo prowadzimy różnego rodzaju terapię. Między innymi wprowadziliśmy w tym roku dogoterapię. Dzieci systematycznie uczęszczają na zajęcia z psem terapeutą. Jeździmy też w okresie wiosenno-letnim na hipoterapię. Tutaj mamy zaprzyjaźniony taki ośrodek hipoterapii niedaleko położony. Też dzieci jeżdżą. Wszelkiego rodzaju terapie takie polisensoryczne, to znaczy oddziaływanie, terapie oddziałujące na wszystkie zmysły dziecka, kształtujące je. Właśnie do pełni szczęścia brakowało nam takiej sali doświadczenia świata, w której mamy urządzenia właśnie do tej terapii polisensorycznej.
Magdalena Haberska. Pobudzamy wszystkie zmysły, zmysł wzroku, słuchu, dotyku, węchu. Jest to środowisko, ta klasa właśnie, w którym one mogą czuć się bezpiecznie, wyciszyć się, jak i pobudzić, bo to zależy wszystko od aktualnych potrzeb tych dzieci, tak? Po prostu my na podstawie obserwacji widzimy, które dziecko potrzebuje czego, tak? Aby pobudzić zmysł węchu jest specjalny emiter zapachu, który właśnie wydziela konkretne olejki eteryczne i te olejki na przykład też są dostosowane do aktualnych potrzeb dziecka, bo niektóre pobudzają, wyciszają,
odprężają,
tak. Jeżeli chodzi o zmysł wzroku, jest bardzo dużo różnego rodzaju urządzeń świetlnych, które emitują na ścianie jakiś obraz, jakieś lasery, tak? Jest nawet imitacja kosmosu, wszechświata, także doświadczenie świata, tak.
I na koniec raz jeszcze gmina Inowrocław, wójt Tadeusz Kacprzak.
W naszej gminie likwidowaliśmy też szkołę w Pławinie. Mhm. Środowisko dojrzewało 3 lata, żeby zgodzić się na pewne zmiany dotyczące tego obiektu. Bo z jednej strony oczywiście...
I tam też jest oferta dla nich? Tam też się coś dzieje?
Nie ukrywam, że czekaliśmy te 3 lata ze względu na to, żeby ludzie dojrzeli do tego. Co różnego rodzaju pomysły przedstawiliśmy, jak zrozumieć ten budynek. Pewne inwestycje chcieliśmy tam wykonać. I społeczność wsi musiała dojrzeć do tego, bo...
I dojrzała?
Myślę, że dzisiaj już jesteśmy dogadani, że ten obiekt właśnie będzie służył społeczności lokalnej. Fakt, że tam jest kwestia ze świetlicą wiejską, jakiegoś remontu, czy wręcz zburzenia tej świetlicy, ale był pewien opór. Oni mieli swoje zamierzenia, musieliśmy z tym spokojem, tymi 3 latami dojść do tego, że zamierzenia samorządu gminnego, zarówno rady, jak i wójta, jak i zamierzenia społeczności lokalnej się spotkały i dogadaliśmy się w tym obszarze, że
co tam będzie?
Wspólnie. No, z jednej strony uruchomiliśmy mieszkania, z drugiej strony uruchomiliśmy się w nowym budynku po tej szkole, po tym pałacu. Uruchomiliśmy fajny obiekt związany na spotkania. Nie chcę powiedzieć, że tylko tam będzie świetlica, ale chcemy też, no dojrzeliśmy do tego, że może będzie tam takie muzeum zrobione, nie chcę powiedzieć, że szlachecka, ale związane z tym, że mieliśmy tu na Kujawach właścicieli ziemskich i coś takiego. Mamy duże sale, piękne, które byśmy chcieli zakładać zarówno na taką aktywność dla ludzi, na taką aktywność związaną z tym, że tam są osoby, które mają produkty regionalne, jak pani Alina Książek, znana na całe nasze województwo. Myślę, nie chcę powiedzieć, że na cały kraj, w naszym województwie jest znana, które propagują różnego rodzaju produkty lokalne, naszą kuchnię kujawską, a z drugiej strony pewna taka aktywność osób młodych, związanych z jakimś zumba, aerobikiem, z takimi, tego typu salami. Ale myślę, że dzisiaj wiemy, ta społeczność ma już jakiś plan. Nie chcieliśmy czegoś narzucać i stąd myślę, że takie projekty się udają, bo to nie jest tak, że wójt powiedział, aha, zrobimy to i koniec. Zamkniemy szkołę, a zbudujemy tam produkcję żywności. Nie, to po prostu trzeba było dojrzeć, bo to nie jest pomysł wójta, w sensie takim, że wójt ma grozę. Musi być włączona społeczność lokalna i myślę, że to jest jak gdyby ten sukces, że ludzie się czują, że aha, szkoły nie ma, a ten obiekt jest wykorzystany, jest praktyczny i nie jest coś sztucznego. To przede wszystkim nie jest coś sztucznego, narzuconego. Jest to pomysł z zewnątrz, który nie pasuje do tej społeczności lokalnej. Przede wszystkim rozmawiać, przede wszystkim mieć też pewne rodzaje oferty, bo dzisiaj zamknęliśmy szkołę w Żalinowie, nie tak dawno, dopiero co 4 miesiące minęło od tego, że zamknęliśmy gimnazjum w Żalinowie i też nie chcemy, żeby ten obiekt. I mamy pomysł, ponieważ tam jest infrastruktura, spokojne miejsce. Dzisiaj ministerstwo ma taki pomysł w ramach Seniora Wigor. Powiem tak, chcemy tam stworzyć przedszkole dla seniorów. Chcemy przywieźć tam ludzi starszych, żeby tam w ciągu dnia sobie odpoczywali, chcemy się zająć ich terapią, ich takimi godnymi warunkami do tego spędzenia wspólnie czasu, po to, żeby obiekt nie stał pusty. Tam społeczność lokalna, myślę, że też jest ważne z miejscami pracy, bo to też tworzy taka instytucja miejsca pracy, ale głównie chcemy, żeby ten obiekt żył. Składamy wniosek na Sunię Wigo. Mamy nadzieję, że znajdzie swoją akceptację. W przyszłości byśmy tam chcieli stworzyć miejsca dla pobytu osób niepełnosprawnych tak lekko, bo wtedy są inne formy związane z pokryciem, żeby pogodzić, że budynek jest wykorzystany, a z drugiej strony gmina do tego nie dokłada więcej niż do szkoły. Że to ma jakiś sens, służy naszym mieszkańcom, daje im dodatkową ofertę związaną nie tylko ze spędzaniem czasu, ale z ich opieką nad nimi, a z drugiej strony też na to znajdują się środki zewnętrzne.
I to jest też pewnie bardzo ważny element, żeby były zawsze osoby, które potrafią integrować społeczność, ale też szukać właśnie tych projektów, bo ich nie brakuje. Wy wciąż pozyskujecie od lat pieniądze z zewnątrz.
No, w różnych konfiguracjach. No, jak zawsze powiedziałem, Ujewo jest najlepszym miejscem, gdzie możemy pokazać, że wszystkie pieniądze, które zdarzyły się w obszarze unijnym, ale też i krajowym, czy drogi, czy chodniki, czy kanalizacja, czy budynki, ich wyposażenie, ale też ich wygląd zewnętrzny, to jest robione właśnie dzięki środkom zewnętrznym w jakiejś tam części. Trzeba zawsze próbować. Trzeba zawsze próbować mieć różnego rodzaju warianty, z sobą się spotykać, rozmawiać i słuchać ludzi. Przede wszystkim też słuchać ludzi, bo i później, powiem tak, być zdeterminowanym, ale przede wszystkim konsekwentnym w działaniu. Jeżeli jakiś plan zostanie przyjęty, nie zrażać się po pół roku, że coś nie tak, że nie ma pieniędzy, nie ma coś. Jeżeli pomysł wieś wyraziła zgodę, społeczność lokalna wyraziła zgodę, że zróbmy coś takiego, to myśl kontynuować. Nie stawać po obie drogi.
Bo zaufanie bardzo łatwo utracić.
Nasi pętak, jesteśmy bardzo niecierpliwym, nie tylko, że młodzi są niecierpliwi, chcieliby pewne efekty, żeby były od razu, ale jak widzę jakąś ścieżkę taką wytuczoną, że to ma sens działania, coś przyniesie, nie spodziewajmy się wielu efektów, bo to nie jest problem wyłożenia 3 czy 2 milionów na coś, to jest kwestia działania w jakimś czasie, pokazywania ludziom, że są pewne etapy i coś się zdarzy w czasie. Nawet czasami efekty związane z tym, z tą aktywnością ludzi też są odłożone w czasie i na to się nie zrażać. Nie to, że ludzie nie przyszli działać, przyszli się spotykać, że od razu nie przyszło 100 osób. Małymi krokami, tak pan powiedział. Nie było żadnej reklamy, a w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich odwiedziło nas 3000 ludzi, bez żadnej reklamy. To jest ust do ust przekazywane. Dzisiaj każdy, kto przejeżdża przez województwo, zatrzymuje się w województwie i ogląda tę salę.
Działające często przez 130-180 lat małe wiejskie szkoły wrosły w lokalny krajobraz. Ich likwidacja zawsze boli. Pomysł na zapełnienie luki dla mieszkańców może być sprawdzianem ich obywatelskości. Dla samorządowców swoistym egzaminem dojrzałości, aby jak najczęściej włodarze zdawali maturę ze strategicznego myślenia. Michał Słowodzian, do usłyszenia.